RKK.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzień dobry, witam Państwa i przedstawiam dzisiejsze moje gościnie, pani profesor Agata Świeżowska, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani profesor Elżbieta Przybył-Sadowska, Instytut Religioznawstwa, również Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Bardzo nam miło. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, tu się z kolei zwracam do naszych słuchaczy. 24 sierpnia, za chwilę rozpocznie się w Krakowie 23. Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych. Czy to są modne studia w ogóle?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy ja jestem dobrze w stanie na nie odpowiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak przeciętny student, którego jesteśmy w stanie sformatować i przyłożyć do jakichś konkretnych studiów. W Polsce studia z zakresu psychologii są bardzo oblegane.
Zawsze były. Odkąd pamiętam,
Zawsze były, ale jeżeli przyjrzymy się temu, jak wygląda historia prowadzenia studiów, to w zależności od czasu różne studia były oblegane, a potem studenci z nich znikali. No. Myślę, że jeżeli spojrzeć chociażby z perspektywy polskiej, pomijając tą perspektywę międzynarodową, o której będziemy mówili za chwilkę, to może powiem tyle. Mamy studia, właściwie dwa kierunki, trzy nawet, kierunki, które są religioznawcze i okołoreligioznawcze, które co roku gromadzą 200 chętnych kandydatów. No, mówimy tylko o Krakowie. No. To pokazuje, że to są studia, mimo tego, że one się wydają wąskie zakresowo, to są studia, które mają swoich fanów.
Fanów,
ja bym nawet powiedziała,
tak, rozumiem, że to jest słowo w tym kontekście.
Tak. Dlatego, że studenci, którzy przychodzą na nasze studia, to są dwie grupy studentów. Jedni, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą zrobić, ale część z tych studentów, którzy przychodzą, to są studenci, którzy doskonale wiedzą, co chcą robić i co więcej, oni czasami na temat poszczególnych religii wiedzą więcej niż nie jeden prowadzący.
Rozumiem i wcale nie z perspektywy wyznaniowej, ale właśnie z tej perspektywy takiej fanowskiej, jak powiedziała pani o fanach i doskonale to słowo rozumiem, tak, bo to są takie studia dla ludzi zajawionych, mówiąc
konkretnie. Ale ja bym powiedziała jeszcze jedną rzecz, bo poza tym, że mamy naszych studentów, religioznawców, to do nas przychodzą na zajęcia studenci z psychologii, z socjologii, z antropologii.
Z fizyki, z astronomii.
Z fizyki, z astronomii.
Matematyki.
I to są osoby, które są rzeczywiście zajawione, tak, matematyk, który przychodzi uczyć się, prawda, o kwestiach związanych z religią, ale są studenci, którzy widzą konieczność uzupełnienia swojej wiedzy, na przykład psychologii, studenci psychologii, właśnie w zakresie religii, bo jakby wiedzą, że to będzie coś, co będzie im potrzebne na dalszych etapach pracy czy kariery.
A możemy sprofilować, kim jest religioznawca współczesny? Czy jest kobietą? Jak to wygląda?
Nie możemy.
To tak jak student wymyka się kategorią, tak?
Co gorsza, w przypadku religioznawców nie możemy też sprecyzować, znaczy oprócz tego, że mamy tą etykietę bycia religioznawcą, nie możemy też sprecyzować całej reszty, ponieważ w gronie religioznawców są osoby, które posługują się różnymi metodami, są też zakorzenione w innych dyscyplinach. Wielu z nas, oprócz tego, że jest religioznawcami, jest historykami, socjologami, psychologami, filozofami. I w zasadzie mogłabym tak kontynuować bardzo długo. Filologami, ponieważ
żeby badać na przykład religie starożytne, to wypadałoby znać język. Co najmniej łacinę, prawda?
Jak niewiele innych języków, w zależności od tego, jaki region ta osoba upatrzyła do badań. Ale tak naprawdę tu jest jeszcze jeden drobny element. Ponieważ religia nie jest prostym zjawiskiem społecznym. Możemy badać religię od strony doświadczeń człowieka. I wtedy psychologowie religii mają pełne pole do popisu. Jedne z kluczowych publikacji dotyczących religioznawstwa to są prace osób, które dla psychologów są psychologami. Możemy patrzeć na religię od strony społecznej i wtedy badać na przykład związki religii, czy działania religii na życie społeczne. Albo od strony politologii religii.
No to jest już bardzo... w ogóle przerażające, niebezpieczne zwierzki. Może tak.
Ale możemy też badać historię religii. Mhm. Możemy sprawdzać, jak funkcjonują religijne artefakty. Mhm. Bardzo popularny teraz nurt, który nazywa się material religion, czyli taka, tak o materialności religii, pokazujący, jak na przykład przedmiot, który był religijny, przestaje być religijny, a zaczyna być, prawda, słynne główki Buddy z Ikei, czy gdzieś tam z różnych takich salonów meblowych. Mhm. Ale to jest na przykład kwestia historii muzyki. W zasadzie każda dyscyplina, którą dotkniemy, może mieć też aspekty religioznawcze. I w chwili, kiedy mówimy o religioznawstwie, to mówimy w zasadzie o całym kompleksie badań, nie o jakimś jednym wycinku. Mhm.
Czyli jeśli w najbliższych dniach na ulicy zobaczymy jakiś taki osobliwie wyglądający tłum, to może być wycieczka religioznawców.
Nie, raczej będą turyści z Arabii Saudyjskiej.
Nie, no, to oni przynajmniej jakoś często, no przynajmniej panie dosyć konkretnie wyglądają. Już, żeby nie wchodzić.
Mogą też być pielgrzymi z Izraela.
Też to mogą być. Rozumiem. Żadnego wspólnego mianownika. To jest świetna formuła i no, myślę, że też jest to chyba robota dla ludzi o bardzo otwartych umysłach. Tak dobrze próbuję.
Zdecydowanie tak. Ja bym powiedziała też takich poszukujących. Mm-hmm. Tak? Ale nie w takim sensie indywidualnych poszukiwań, ale ciekawych świata.
Czyli jeśli ktoś lubi chodzić do kościółka, to nie znaczy, że będzie świetnym...
Nie, zdecydowanie nie. Tym bardziej, że religioznawstwo, które uprawiamy i które jest reprezentowane na tym kongresie, no jest takim religioznawstwem absolutnie akonfesyjnym, prawda? Mm-hmm. Bezwyznaniowym. Mm-hmm. To nie znaczy, że religioznawca nie jest osobą wierzącą. Może być. Pewnie może wierzyć w rozmaite rzeczy, natomiast nie jest to coś, co no, w jakikolwiek sposób wpływa, czy powinno wpływać na jego badania.
Kusi mnie oczywiście, żeby zapytać, w co wierzą religioznawcy, bo pomijając ten motyw taki intymny, że panie na przykład są wyznawczyniami jakiejś religii i może, no nie chciałabym w to wchodzić, bo to są właśnie intymne rzeczy, ale tak przypatrując się temu profilowi, którego nie ma, już ustaliłyśmy, no ale może jednak spróbuję być natrętna z tym pytaniem.
Proszę być. To jest częste co pytanie, wierzą? Które zdarza się, że słyszymy od studentów. Mm-hmm. W związku z czym od lat, właściwie Instytut Religioznawstwa w Krakowie istnieje lat 50, więc myślę, że od 50 lat, a kolejne pokolenia wykładowców odpowiadają to samo, że w przypadku badania religii nasze poglądy nie powinny się liczyć. To jest oczywiście tak, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się odciąć całkowicie naszych poglądów i tutaj musimy ciągle się ze sobą konfrontować, ale powiem, że to jest też coś, co usłyszałam kiedyś od studentów i uważam, że to jest jedna z najlepszych ocen mojej pracy dydaktycznej, kiedy studenci powiedzieli mi, że wykładam kwestie dotyczące dwóch wyznań i oni nie są w stanie powiedzieć, z którego jestem wyznania. Tak mniej więcej chciałabym widzieć...
Taki ideał badawczy,
tak,
naukowy.
Taki jest mój ideał, ideał naukowy i mój ideał dydaktyczny, ponieważ w chwili, kiedy mówimy o danej religii, musimy pokazać, jak myślą ludzie, którzy są wyznawcami tej religii, a nie jak my myślimy o tej religii. Mam nadzieję, że nam się to udaje.
To jest trochę tak, jak mówił jeden z takich wielkich religioznawców, Jacques Vandenburg, że my badamy fakty religijne. Mm-hmm. Więc nas interesuje to, w co kto wierzy. Mm-hmm. Zostawiamy z boku to, w co my wierzymy. I jest jeszcze jedna rzecz. My w żaden sposób nie przesądzamy o prawdziwości.
No tak? To byłoby prawda? Przerażające.
Ale to są też pytania, które się pojawiają na moich zajęciach.
Nie. Rozumiem. No, okay,
ale
dobrze,
jakby to... nie mamy żadnych narzędzi. Mm-hmm. To jest coś, co zostaje.
Czyli pani profesor, czy ktoś tam miał rację i czy ta religia...
No dla wyznawców miał rację.
No jasne.
Ludzie oddali czasami życie za to, że wierzyli w to, prawda? Mm-hmm, więc dla tych ludzi to jest coś, co nie ulegało żadnej wątpliwości. Mm-hmm.
Mimo, że często to są rzeczy, prawda, dziwne.
Cuda. Nam się mogą wydawać dziwne,
a,
prawda?
Właśnie, już
nam
się popisałam, mogą wydawać, tak,
dziwne. Mhm. Ale, no, ale też właśnie ta kategoria dziwności tutaj gdzieś powinna zostać z boku. Tak jest.
Mhm. Choć nie wiem, czy z boku, ponieważ pamiętam, że jeden z naszych mistrzów i nauczycieli zawsze powtarzał, że to, od czego zaczyna się namysł filozoficzny, to jest zdziwienie. Mhm. I że nic w procesie naukowym nie może się zacząć wcześniej niż wtedy, kiedy człowiek spojrzy na coś i powie: o, zdziwiłem się i muszę to zbadać. Mhm. To jest mniej więcej to, co się nam dzieje bez przerwy.
A teraz zapytałabym o to, jak bardzo religioznawcy dziś, i to może jest pytanie dotyczące na przykład już zestawu tych kwestii, które zostaną przedyskutowane podczas spotkania kongresu. Czy żyjemy w bardzo religijnych czasach, czy no właśnie, czy raczej religioznawcy badają historię i ciągle się tak z przyjemnością zanurzają w średniowieczu?
Ja myślę, że żyjemy w bardzo religijnych czasach, w coraz bardziej religijnych czasach. Przy czym tutaj tą religię chyba trzeba rozumieć bardzo szeroko, nie w takim sensie doktrynalnym, co raczej, ja bym powiedziała nawet może inaczej, żyjemy w świecie zaczarowanym. Tak?
Zaczarowanym, no zaczadzonym.
Tak? Nie. W takim weberowskim rozumieniu, tak? Max Weber, który mówił, że on, to wiek XIX, on mówił: nie, świat jest odczarowany, nie potrzebujemy bogów, duchów, różnych nadnaturalnych tłumaczeń rzeczywistości. A ja mam wrażenie, że teraz, nie wiem, czy potrzebujemy, pewnie ludzie potrzebują, bo tego zaczarowywania rzeczywistości jest coraz więcej.
Z powodu naszej jakby bezradności, trochę usuwania się gruntu spod nóg?
Nie. Z powodu tego, że ta religia nigdy nie zniknęła.
Ale ja myślę, że to, co pani redaktor mówi, tak, z powodu tego, że jesteśmy bezradni wobec wszystkich rzeczy.
Kiedy nie byliśmy?
No tak, tylko teraz jakby...
Tak, ale bywały momenty, tak, kiedy...
Nie, jeżeli spojrzymy na historię, to czasami, tak. Proszę zobaczyć, ten przekaz XIX-wieczny, to zwłaszcza naukowy, to są pozytywiści, prawda? Mhm. Oni inaczej patrzą na świat, ale pytanie, czy ogół społeczeństwa myślał tak jak pozytywiści? Nie. Mhm. Tylko ten głos, który dociera do nas, akurat był najsilniejszy. Mhm. Ale jeżeli spojrzymy sobie na historię świata, no to z punktu widzenia takiej historii religii, cały okres funkcjonowania człowieka to jest rodzenie się, umieranie nowych religii, nowych systemów światopoglądowych, nowych przekonań. Mhm. One nigdy nie przestały być trwałe. No, mamy doświadczenia z krajami, z państwami, które próbowały wytrzebić religię, robiąc to gwałtownie. I co, udało im się?
Mówimy na przykład o Turcji?
Mówimy na przykład o Rosji. Związku Radzieckim.
No, ale Albania.
Albania.
A Polska, żeby daleko nie szukać.
A z Polską tutaj... akurat politykom się nie udawało, tylko jeszcze wspierali, wydaje mi się.
No dobrze, ale gdzieś te próby przynajmniej oficjalnie były. Mm-hmm. Nie? Tak. Natomiast ja mam wrażenie, że to poszukiwanie sensu w tej chwili, bo o tym mówimy tak naprawdę, tak? To zaczarowywanie świata to jest poszukiwanie sensu. Mm-hmm. Poza tym, co tu, teraz, co jest namacalne. A ponieważ, ja wiem, że to może być paradoks, mamy cały czas do czynienia z takim bardzo mocnym nurtem sekularyzacyjnym, tak, i takim osłabianiem się religii instytucjonalnych, no to zaczarowanie świata, w moim przekonaniu, ono jest coraz mocniejsze.
Ale za osłabianiem instytucjonalnym idzie wzmacnianie religijności, która jest religijnością indywidualną.
Taką oddolną.
Tak, jak najbardziej.
Tak jak we Francji na przykład.
To jest kolejny aspekt opisany dawno temu przez religioznawców, w tym przypadku socjologów religii, mówiący o tym, że pojawia się, czy funkcjonuje coś takiego jak niewidzialna religia, która nie znika, mimo tego, że znikają te instytucje, do których przywykliśmy. Myślę, że to są procesy, które toczą się od lat, od wieków nawet, i one nie przestaną się toczyć, dlatego że naraz ktoś postanowił, że religii nie będzie, prawda?
Tak. Są jakieś modne tematy w religioznawstwie dziś, bo to pewnie widać w programie. Może coś powiemy o programie.
Modne tematy.
Modne tematy, to na pewno
sekularyzacja. Zdecydowanie.
Czyli to wypłynęło też już w naszej rozmowie.
I to zresztą widać też w programie naszego
Że niby, że zanikają te oficjalne formy.
Tak, tak. Ale jednocześnie i to też wydaje mi się jest i modne i pojawia się w naszym programie, pojawianie się nowych form religii czy religijności.
Czyli o czym to, jakie to mogą być?
No, mówimy to, co na przykład tutaj koleżanka wspomniała, tak? Czy... Różne formy niewidzialnych religii.
A, tak, to tak są jako konsekwencja ruchy, na przykład,
To są ustąpienia. To są ruchy, które one się pojawiają nie od lat 60., nazywane są New Age'em, ale też bardzo łatwo przykleić taką łatkę do wielu procesów. To nie jest tak, ponieważ jeżeli sobie zaobserwujemy na przykład to, w jaki sposób rozwija się protestantyzm w tej chwili, no to, czy ruchy charyzmatyczne, prawda? Mówiąc ogólniej.
Tak.
No to będą też takie elementy, które są związane z trochę z taką religijnością nieco ekstatyczną. Ale z drugiej strony, przez całe tysiąclecia to, na czym stała religia, to są zachowania rytualne. One wcale nie znikają. One mogą,
wręcz ich potrzebujemy, prawda? Czujemy się nieswojo, kiedy oczywiście, ktoś by nam zabronił obchodzić święta Bożego Narodzenia, tak zwane święta Bożego Narodzenia.
Nie, no bo się odważył, prawda? No. Ale nawet jeżeli to spróbuję to zrobić, to natychmiast w to miejsce wejdą inne, może mniej nienazwane, ale będące, mające podstawę religijną, także rytuały, które będą działały. To się wydarzyło, tak jak mówiłam, chociażby w Związku Radzieckim, gdzie ta obrzędowość, mimo braku religii, oficjalnego funkcjonowania była. Ale to są też, no w tej chwili odkrywamy u nas, bo niekoniecznie gdzie indziej na świecie, takie ruchy jak chociażby candomblé. To są brazylijskie ruchy religijne związane z kultami afrykańskimi, przeniesione na grunt brazylijski przez niewolników, bardzo silnie rozwijające się także w Polsce w tej chwili, ponieważ to są szkoły tańca, mniej więcej tańca powiązanego ze sztukami walki. Nikt w Polsce póki co te ruchy nie funkcjonują jako ruchy religijne, ponieważ one mogą być związane tak samo jak chociażby sztuki walki wschodnie.
No tak, z Indii na przykład, tak, oczywiście zetknęłam się.
Tak, albo z Chin czy z Japonii, gdzie mamy ćwiczenia ciała i za tym ten system religijny nie idzie, ale w Brazylii to są ruchy religijne bardzo silne w tej chwili.
A za chwilę jakaś siostra odkryje, że tam... siedzi, wiadomo, no, stwór z pazurami i skrzydłami.
No bo to jest kolejny wymiar religii, prawda? Religie między sobą rywalizują, więc, więc to, że ktoś tam powie, że to jest, nie wiem, diabeł wcielony. Nie oznacza jeszcze, że tak jest. Wybieramy sobie nasze poglądy. Na szczęście żyjemy w świecie, gdzie ludzie mogą sobie je wybrać.
Ale to chyba też jest kolejny taki, nie wiem czy modny, ale gdzieś tam w tym religioznawstwie temat cały czas ważny, tego w jaki sposób w ogóle rozumiemy termin religia, tak? Jak dzisiaj...
Nie ośmieliłam się zadać.
Należałoby. Nie, proszę nie zadawać, bo nie wiem, czy chcielibyśmy odpowiadać na to pytanie. Ale, ale jakby, prawda, co to znaczy? No. Czym, jak rozumieć ten termin?
No właśnie, chyba zapytam jak.
Kiedyś? Jakie są zmiany, tak? Bo to jest taki termin, taki koncept, który jest uwikłany historycznie,
społecznie,
kulturowo. No właśnie,
kontekst od razu się pojawia.
Prawda? Na ile tym terminem możemy określać, pokazuje cudzysłów, tak? Religię subkontynentu indyjskiego, tak? To jest zupełnie inny koncept niż ten koncept tutaj europejski, nie? Więc i to też jest taki temat, on zresztą dosyć mocno jest obecny w naszym kongresie, prawda? Jak to
tak,
ująć?
Na ile na przykład bieżąca polityka, czyli te wszystkie uwikłania religii w politykę na takim kongresie wybrzmiewają. Chwilę temu, zanim włączyliśmy mikrofony, rozmawialiśmy o działaniach cerkwi prawosławnej w bardzo ścisłym związku z sytuacją polityczną pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czy to są również obszary, którymi zajmują się religioznawcy? Na panią profesor patrzę,
ponieważ to jest
pijam element, się wzrokiem.
To jest ten element, którym akurat ja się zajmuję, ale tutaj pozwolę sobie sprostować. Nie cerkiew prawosławną, całą. Mm-hmm. Ponieważ nie ma jednej cerkwi prawosławnej, są kościoły autokefaliczne. Mm-hmm. Mówimy raczej o rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Choć oczywiście w ten konflikt są uwikłane także inne kościoły, ale one stoją po różnych stronach. Mm-hmm. Tak, polityka zawsze jest w centrum uwagi badań religioznawczych, ponieważ religie instytucjonalne nie funkcjonują poza systemem społecznym i politycznym. W związku z czym, czy będziemy badać to od strony socjologicznej, historycznej, mm-hmm. Czy kulturoznawczej, szeroko pojętej, to musimy uwzględnić ten aspekt bardzo mocno. To wpływa na, czy polityka wpływa na różne aspekty, także funkcjonowania religii. To są zresztą procesy, których trudno nie widzieć, więc trudno je pomijać. Przez wiele dziesiątków lat, odkąd istnieje religioznawstwo, istnieje już jakiś czas, tak naprawdę te elementy były chyba najsilniej widoczne. To, co my próbujemy teraz zrobić, to jest taka próba spojrzenia też na te elementy, które były do tej pory pomijane. Mhm. Czyli z jednej strony to globalne, geopolityczne podejście, patrzenie od strony polityki na religię i tego, jak religia wchłania te elementy polityczne, czy jakby oddaje to. Ale z drugiej strony też aspekty mówiące o tym, jak ludzie w tym wszystkim funkcjonują i jak bardzo ich to czasami w ogóle nie dotyka i nie interesuje. Bo jeżeli sobie weźmiemy te procesy polityczne takie, one wychodzą na przykład w przypadku wojny. Chociażby.
Mamy taki przypadek.
W tej chwili to uwikłanie jest silniejsze, ale w przypadku, kiedy mówimy o takich mniej rzutujących na życie poszczególnych jednostek działań politycznych, to one potrafią być zupełnie niezauważalne. Naprawdę, kogo interesują zmiany polityczne, którą, przepraszam za kolokwializm, którą babcie na wsi polskiej interesują zmiany polityczne w ogóle. Prawda?
Więc babcia to swoje wie.
No właśnie, to są aspekty, które przy badaniach religioznawczych muszą być brane pod uwagę. Ja mam nadzieję, że skoro zgromadziliśmy prawie 1200 uczestników z różnych krajów, 80 kilka krajów jest reprezentowanych, że te aspekty będą pokazane z różnych perspektyw, bo każdy kraj ma naprawdę różną perspektywę. Z punktu widzenia Japonii, z której przyjeżdża ponad 100 osób. Wow. Związki katolicyzmu z polityką w Polsce są w ogóle nieistotne.
Trudno to sobie wyobrazić.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że...
Znaczy się tak retorycznie oczywiście zapowietrzyłam, i myślę, że to jest zrozumiałe. Prawda?
Nie, ale właśnie to, co chciałam powiedzieć,
dla Polaków.
Że trochę ten kongres pokazuje, że ta nasza banieczka katolicka jest rzeczywiście taką banieczką, maleńką. I w tej perspektywie światowej, to jesteśmy jakimś tam, prawda, tu pewne procesy ci się dzieją, ale one nie są ani największe, ani najważniejsze. Tak, że tutaj jest cały szereg innych rzeczy,
które się dzieją. A jeszcze ciekawiej jest, kiedy tę naszą banieczkę porówna się z inną banieczką i okaże się, że te procesy, które są gdzie indziej, są na przykład podobne. I będzie to niespodzianka.
Znaczy takie rozczarowanie, że nie jesteśmy tacy wyjątkowi w tym naszym systemie, można powiedzieć. A czy między badaczami, bo jednak cały czas odwołuje się do tego, że państwo zobaczą się twarzą w twarz, to myślę, że też jest jakieś przeżycie, kiedy się prowadzi to życie naukowe właściwie tak ogólnoświatowo. Czy między wami też zdarzają się jakieś linie podziału na przykład?
Oczywiście.
Wiadomo, we wszystkich środowiskach są kosy, prawda? Takie, jakby to powiedział badacz sportu. I ciekawa jestem, gdzie te linie przebiegają.
A to jest bardzo trudne pytanie, bo jak patrzę sobie na Instytut Religioznawstwa, My mamy kilka reprezentantów kilku dyscyplin. My to nazywamy subdyscyplinami religioznawstwa, ale socjolog czy psycholog, jakby usłyszał, że psychologia jest subdyscypliną religioznawstwa, wrócić na wydział.
To tak nie mówimy. Dobrze.
Nie, ale dla nas to są subdyscypliny. Rozumiem. Czyli tak naprawdę to są badacze, którzy badają religię, używając metod i narzędzi na przykład socjologii
swojej dyscypliny,
czy psychologii, czy filozofii. Proszę mi wierzyć, że czasami, choć znamy się i przyjaźnimy od lat, trudno jest nam znaleźć wspólny język, dlatego że my się posługujemy innym aparatem. Mówiliśmy tutaj, mówiliśmy o terminie religia, prawda? Ten termin religia będzie miał inne znaczenie dla psychologa, dla socjologa. On inne rzeczy będzie widział, kiedy sobie przed oczami postawi to, co sobie wyobrazi jako religię. W związku z czym czasami jest tak, że wydaje się nam, że mówimy o tym samym, a mówimy o czymś różnym. I do tego, jeżeli sobie nałożymy jeszcze ten aspekt tego, że tutaj w Polsce dla nas religia jest, ma bardzo konkretny wymiar, a na przykład w Indiach już niekoniecznie, albo ma zupełnie inny, no to tak naprawdę w wielu przypadkach, zanim my faktycznie ze sobą zaczniemy rozmawiać, mówię tu o badaczach religii, my musimy ustalić wspólne kategorie. Czyli powiedzieć sobie, jak mówię o religii, to myślę o tym. A jak ja mówię o religii, to myślę o tym. I dopiero wtedy ma sens dalsza rozmowa. Więc tak naprawdę te spory często wynikają z tego, że my używamy tych samych pojęć, a rozumiemy pod tym pojęciem co innego. I proszę mi wierzyć, 50 lat istnienia mojego instytutu świadczy o tym, że te spory są naprawdę bardzo ostre czasami, ale one są też bardzo konstruktywne, ponieważ w nauce wszystko, popycha nas dalej w badaniach, to jest, nie chcę mówić konflikt, ale to jest spojrzenie na to, że gdzieś się różnimy i coś musimy uzgodnić i coś musimy sprawdzić.
No tak, dialektyczna relacja, wszystko jedno, jaki będzie mieć charakter, łagodny, surowy, delikatny,
ale to też
wersalowy.
Trochę jest właśnie zaleta tego kongresu, że wszyscy jesteśmy religioznawcami, a jednocześnie każdy reprezentuje troszkę inną, prawda, dyscyplinę. I patrzymy na tę samą rzecz, ale z różnych punktów widzenia. Więc spory na pewno też będą, ale...
Mam nadzieję.
No, poza Europą, to jest takie hasło, temat wiodący kongresu. Muszę prosić o rozszerzenie tego hasła, bo to co, już nie jesteśmy pępkiem świata?
Nigdy nie byliśmy. Out of Europe, tak? Chyba takie było zamierzenie organizatorów kongresu, bo tutaj takim spiritus mowem z tego całego przedsięwzięcia jest International Association for the History of
Religion.
Tak, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Religioznawcze. I tutaj właśnie chodziło o to, żeby przestać być pępkiem świata, żeby wyjść poza Europę, pokazać inne sposoby patrzenia na zjawisko, które pozornie wydaje się znane, poznane, a takie nie jest.
Ale ja też powiem jeszcze jedną rzecz, która to uzupełni. Sam termin religia, on został ukuty w Europie. Przez badaczy, protestanckich badaczy zachodnioeuropejskich w XIX wieku. Znaczy on nie, funkcjonował wcześniej, ale jakby do badań naukowych został użyty tutaj.
I XIX wiek to są takie oficjalne początki dyscypliny naukowej?
Tak, połowa XIX wieku.
I tak naprawdę, ponieważ religioznawstwo przez długie dziesięciolecia było rozwijane w świecie zachodnim, to myśmy niejako narzucili te kategorie, o których mówiłam przed chwilą. Narzuciliśmy je całemu światu po to, żeby uprawiając religioznawstwo, używać tych kategorii tak, jak je sami zdefiniowaliśmy tutaj. To, co mamy nadzieję zrobić na tym kongresie, to troszkę przedyskutować to, jak bardzo te kategorie rozmijają się z tym, jak religie rozumieją inne kraje, inne kultury, po to, żeby uzgodnić te...
Żeby móc rozmawiać ze sobą uczciwie, mówiąc o tym samym, prawda? Kłócąc się na ten sam temat.
Stąd ten out of Europe, czyli poza Europą, to ma być ten... ten impact, który zostanie wniesiony przez badaczy, którzy mogą inaczej definiować pojęcia, które są nam bardzo dobrze znane i wydaje się oczywiste.
Ale jednocześnie mamy taki podtytuł, prawda? Bo mamy Studying Religions in Interconnected Worlds, czyli to studiowanie, prawda, badanie religii w takim świecie, który jest jednak połączony. To jest trochę taka globalna wioska już, prawda? Więc mamy coś, co gdzieś tam nas dzieli, no i próbujemy w tym świecie znaleźć, prawda, jakieś wspólne wątki.
Każda dyscyplina ma swoje hierarchie, swoje gwiazdy, czy swoich oryginałów. No, to są zupełnie normalne rzeczy. Chcę zapytać o takie właściwie rekomendacje pań, czy są może jakieś wystąpienia, spotkania, na które panie szczególnie czekają. Chciałyby rekomendować, bo za chwilę to powiemy już na zakończenie, ale no, kongres jest częściowo dostępny i może warto po prostu.
Znaczy ja myślę, że to pewnie nie będzie bardzo jakieś takie odkrywcze, co powiem, ale chyba...
Cieszę się na wszystko.
Chyba poleciłybyśmy wykłady plenarne. Bo tutaj mamy 5 wykładów plenarnych i co ciekawe, część z nich dotyczy tych kwestii, o których rozmawiałyśmy, takich polityczno-społecznych, tego zmieniającego się, nie wiem, nowego miejsca religii w tej współczesnej rzeczywistości, tak? One się będą odbywały w każdy dzień kongresu przed południem i no tutaj faktycznie udało nam się zaprosić do udziału no, takie osoby no, o wielkim, tak, światowym uznaniu.
Ale te osoby są na świeczniku, to są bardzo często osoby, które zdobyły sławę swoimi badaniami albo są na tej fali wznoszącej. W tle tego wszystkiego jest naprawdę duża grupa badaczy bardzo znanych, którzy są po prostu członkami kongresu. Myślę tutaj... Bo to jest zawsze tak, jak pytamy o gwiazdy, no. To gwiazdy...
Nie, użyłam
tego. Świecą najjaśniej.
Tak. Ale bardzo jestem ciekawa tego, co tym razem powie chociażby taka słynna badaczka nowych ruchów religijnych, Eileen Barker, która przyjeżdża do Polski, odkąd ja byłam studentką. Bardzo mocno wspierała rozwój religioznawstwa w Polsce, zajmowała się nowymi ruchami religijnymi i tak naprawdę jest rodzajem guru dla wielu naukowców, którzy tymi aspektami się zajmują. Ona będzie na naszym kongresie zwykłym członkiem prezentującym swoje wystąpienie. I takich osób jest naprawdę sporo. Myślę, że z twojego kręgu, Agato...
No tak, jest choćby nawet Marco Pazzi.
Właśnie,
tak, o nim się... Który się zajmuje, powiedziałabym... Bardzo ciekawa rzecz, bo to jest człowiek, który zajmuje się taką niszą ezoteryczną. I to, co ciekawe, zajmuje się również ezoteryzmem w Polsce XIX-wiecznym.
Tak? O, ciekawe rzeczy.
Tak. Będzie sporo też, i to jest coś, na co ja bardzo czekam. mówiłam o ponad 100 uczestnikach z Japonii. I jak przeglądamy program, to jedyne, co mnie martwi, to to, że przy
nie tym, da się na wszystkie
nie pójść. Da się pójść na wszystkie, ponieważ mamy czasami blisko 30 sesji równoległych. I to są bardzo ciekawe aspekty życia religijnego Japonii, związane z tak zwaną popkulturą, bardzo popularnym w tej chwili także w Polsce nurtem popkultury japońskiej teraz, od lat.
No, to prawda.
Manga
tak.
I kultura japońska. Do tego jeszcze takie osoby, na które ja bardzo będę czekała, właściwie już czekam, z krajów typu Iran, ale też Daleki Wschód, Wietnam, Filipiny.
O rany, i tak drugą próbuję błyskawicznie coś przypasowywać, co wiem.
No, Korea.
Korea.
No właśnie, Korea, tak, Korea kojarzy się tak. na przykład z taką mocną falą chrześcijaństwa.
O tak.
No,
tak,
prawda?
Tak. Ale też i szamanizmu.
Indie.
No proszę bardzo.
Tak, ponad 60 uczestników z Indii. Pakistan. Właściwie możemy wymieniać. Bo jak mówiłam, 80 kilka krajów reprezentowanych. No i to są bardzo ciekawe wystąpienia. Z program, jak próbowałam wydrukować 60 kilka stron.
Ale faktem jest, że te cudzysłów teraz pokazuje gwiazdy, tak? Te osoby, które są na świecznikach, one mają, ja bym powiedziała, takie duże, nie wiem, znaczące tematy religioznawcze, teoretyczne, metodologiczne, prawda? Natomiast to, o czym tutaj, Elu, ty mówisz, to są bardzo często osoby, które badają lokalne zjawiska, lokalne kwestie, o których my nie mamy pojęcia. Tak, no bo albo nie są dostępne, albo gdzieś tam brakuje czasu, żeby wszystko śledzić. Natomiast tutaj rzeczywiście można pójść i dowiedzieć się, co gdzieś w dalekiej Korei na jakimś, prawda, jakiejś niszy się dzieje.
Ale dodam do tego jeszcze jeden element, bo to jest nowum tego kongresu. Same kongresy religioznawcze były co 5 lat od 1900 roku, więc tak naprawdę to jest bardzo długa tradycja. Poza
no teraz w okresie pandemicznym nie było.
Nie było. Został odwołany, więc ten jest pierwszy po 10 latach. Ale po raz pierwszy będziemy mieć osobną sesję poświęconą filmom. Ale nie religii w filmach. Co się działo w badaniach religioznawczych? Tylko raczej takim badaniom, które wykorzystują film jako metodę. Czyli pokazują procesy religijne poprzez filmy i poprzez komentarze religioznawców. I to jest też coś, na co bardzo czekam.
Czyli żadnych rozważań o filmie poświęconym postaci ojca Kolbego. Dzisiaj właśnie przeczytałam recenzję rano i jestem przygotowana, jakby trzeba było coś skomentować.
Nie.
Ale nie sądzę, żeby też tych elementów nie było. Ja jeszcze studiuję cały czas program, ponieważ...
No rozumiem, czyli no jest tyle tego, że rzeczywiście domyślam się, że w ostatniej chwili mogą się pojawić jakieś nowe fascynacje.
Zawsze są takie tematy jak motywy religijne w literaturze czy w filmie. Ale... I to jest w badaniach religioznawczych, odkąd pamiętam. Natomiast to, żeby użyć narzędzi filmowych do analizy religii, to jest coś, co się pojawiło całkiem niedawno i bardzo na to czekam.
Tak, no to czekamy na gości z Polski. Około 100 osób również przyjeżdża. Są jakieś takie ulubione tematy polskich religioznawców, czy znowu nie da się odpowiedzieć na to pytanie?
Nie da się.
Nie da się, ponieważ to są rzeczy dotyczące religii w Polsce, ale też na przykład w Bengalu, w Indiach, w Japonii. My badamy, religioznawstwo jest dyscypliną globalną. Badamy religię nie tylko w Polsce.
Referaty teoretyczne, metodologiczne też.
Rozumiem, czyli to nie jest tak, że polski religioznawstwo interesuje się na przykład religijnością ludową. No tak,
może, tak ale nie
może,
musi. Tak.
Może, ale no, nie musi. Tak. Dobrze. No to wszystkiego dowiemy się, jak się wszystko to zacznie. Międzynarodowy Kongres, zaraz gubię się w tym to tłumaczenie tutaj.
23.
24 sierpnia się zaczyna. 5 dni, jak rozumiem, bardzo intensywnych. I to kluczowe pytanie, czy taki słuchacz naszej audycji może wziąć udział w kongresie, jeśli chce?
No oczywiście.
Nie, że może wystąpić, tylko właśnie posłuchać.
Nie, wystąpić nie może.
To już za późno.
Nie, co więcej, nawet religioznawca, bardzo szanowany, gdyby się teraz zgłosił, też nie mógłby wystąpić.
Jakieś zasady muszą obowiązywać, nawet na kongresie religioznawczym.
Muszą i możemy sobie mówić o zaczarowaniu, ale aż tak zaczarowani nie jesteśmy, żeby nie rozumieć procesów organizacyjnych. Nie, to znaczy może uczestnik przyjść i posłuchać wystąpień. Nasz program jest na stronie kongresu i to jest strona www.iahr.org. 2025.org, gdzie można znaleźć wszystkie dane na ten temat. Można przyjść, można odwiedzić sekcję. Ja bym tylko bardzo prosiła, żeby uczestnicy najpierw przyszli i zarejestrowali się. Czyli żeby powiedzieli, że przychodzą z zewnątrz. No bo jak mówię, 1200 osób, uczestników, musimy też dbać o bezpieczeństwo tych wszystkich ludzi. No i jest jeszcze jeden drobny element. Cały kongres odbywa się po angielsku.
To już na szczęście dzisiaj nie jest aż tak wielki problem. Ostatecznie są przecież translatory, gdyby ktoś właśnie się nie uczył, to sztuczna inteligencja akurat tutaj do pewnego stopnia może wesprzeć. To też może być jakaś forma nowej religii, ale to już nie...
O, i będzie o sztucznej inteligencji.
No, wyobrażam sobie, że mamy. Są prezentacje z tym związane. No,
nie dało się uniknąć takiego tematu.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Pani profesor Elżbieta Przybył-Sadowska, Instytut Religioznawstwa. Pani profesor Agata Świeżowska, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest organizatorem tego kongresu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękujemy
za zaproszenie.